Będziemy czytać z Księgi Objawienia, rozdział 12, od 1 do 17 wersetu. Jeśli macie Biblię, niektórzy, czy większość ma, to proszę, otwórzcie ten fragment. Strona 1342. Rozdział 12. I ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta odziana w słońce i księżyc pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny, rudy smok, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i strącił je na ziemię. I stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. I uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, lecz nie przemógł i nie było już dla niego miejsca w niebie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali życia swego tak, by je raczej obrać niż śmierć. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż stąpił do was diabeł pający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. A gdy smok ujrzał, że został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywiono przez czas i czasy i pół czasu z dala od węża. I wrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił ze swej paszczy. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Możemy jeszcze pomodlić się przez chwilę. Panie Boże, proszę Cię, abyś błogosławił także to rozważanie, byś dał nam wyciągnąć te ważne rzeczy na dzisiaj z tego fragmentu Pisma Świętego. Dziękuję Ci, Ojcze, że wprowadzasz nas we wszelką prawdę i że Twój Święty Duch chce nam pokazywać rzeczy, o których może nie wiemy, ale możemy się o nich dowiadywać, bo Ty chcesz, Panie, abyśmy byli Kościołem dojrzałym, świadomym, mądrym, który służy Tobie, napełnionym mądrością i Duchem Świętym. Bądź, Panie, wywyższony, uwielbiony. Amen. Jak z pewnością wiecie, Księga Objawienia Jana to jedna z najtrudniejszych ksiąg w Biblii do interpretacji. Na przykład Marcin Luther napisał komentarze do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu za wyjątkiem Księgi Objawienia. Także ten fragment, który przeczytałem, 12 rozdział, cały 12 rozdział, doczekał się wielu interpretacji. Nie ma jednej przyjętej, uznanej interpretacji, którą wyznają kościoły chrześcijańskie. Jest ich wiele. Trzy najbardziej uznane, króciutko tylko je zarysuję, mianowicie, które wyznają kościoły historyczne, to kobieta odziana, ubrana w słońce, Kobieta w koronie z 12 gwiazd to Miriam, matka Jeszui, czy Maria, matka Jezusa. Syn, którego urodziła, to Mesjasz, to Jezus Chrystus. Reszta jej potomstwa to Kościół wierzący zarówno z narodu żydowskiego, jak i z narodów, z pogan. Interpretacja, do której przychyla się bardziej Kościół ewangeliczny, Kościół protestancki, a także za którą opowiadają się wspólnoty mesjańskie, życie mesjańskie, jest troszkę odmienna. Kobieta odziana w słońce, w koronie z 12 gwiazd to naród izraelski. Dziecię, które porodziła ta kobieta, to Mesjasz Izraela, to Zbawiciel świata. A reszta jej potomstwa to wierzący Kościół, zarówno wspólnota Żydów mesjańskich, jak i pogan. Ale to nie wyczerpuje wszystkiego, jeżeli chodzi o interpretację tego fragmentu. Jest także interpretacja, którą ja nazwałem sobie interpretacją futurystyczną, czyli taką sięgającą do przyszłości, do naszych czasów. Kobieta wtedy będzie wspólnotą Żydów mesjańskich. Chłopiec, którego urodziła, to w tej interpretacji nie Mesjasz, ale Kościół z narodów. A reszta jej potomstwa, kobiety opisana tutaj w wersecie 17, to Kościół końca czasów. Kościół zarówno składający się z nawróconych mesjańskich Żydów, jak i Kościół z narodów. I powiem tylko tak, że jeśli byśmy teraz wgłębiali się, a teraz nie będziemy tego czynić, ale gdyby ktoś chciał się wgłębiać w te interpretacje, to wszystkie mają swoje plusy i minusy. Wszystkie mają swoje za i swoje przeciw. Nie ma jednej obowiązującej, uznanej, właściwej i jedynej słusznej wykładni 12 rozdziału Księgi Objawienia Jana. Oczywiście my jako ewangeliczni chrześcijanie, wierzący ewangelicznie, będziemy skłaniać się do drugiej interpretacji, gdzie Kościół to naród izraelski, gdzie chłopiec, którego porodziła, to Mesjasz Izraela, a gdzie reszta jej potomstwa to Kościół, zarówno wspólnota Żydów mesjańskich, jak i Kościół z narodów, Kościół z pogan. Ale są w tym fragmencie Pisma Świętego i wybrałem ten fragment na dzisiejsze spotkanie, wierzę, że też Bóg pokazał mi ten fragment, są w tym fragmencie rzeczy jasne, proste i jednoznaczne. I na nie chcę zwrócić uwagę. Są rzeczy, które są nie takie oczywiste i trudne, ale są w tym fragmencie rzeczy, jak powiedziałem, jednoznaczne i rzeczy, które są adekwatne do dzisiejszego nabożeństwa, do tego, o czym będziemy mówić i o co będziemy się modlić. Mianowicie w tych obrazach w 12 rozdziale ukazał się ogromny rudy smok, albo dosłowne tłumaczenie czerwony smok, mający 7 głów i 10 rogów. Dalej, w 9 wersecie jest wytłumaczone, że zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. A więc ten obraz jest jasny. Wiadomo, kim jest ten smok, czy rudy, czy czerwony, w zależności od tłumaczenia, jest wyjaśnione, że jest diabłem i szatanem, czy jest diabolos, jest oskarżycielem, jest satanos, jest przeciwnikiem. Przeciwnikiem Boga, przeciwnikiem ludu Bożego. I w tym fragmencie, w tym rozdziale ta postać, ten smok, ten wąż starodawny, ten szatan, ten oskarżyciel pełni jedną zasadniczą funkcję. I ta funkcja jest dosyć dokładnie opisana. Jak powiedziałem, niezależnie kim w zrozumieniu naszym będzie kobieta, jej syn i potomstwo, to w tym fragmencie smok, wąż ma zasadniczą jedną funkcję, mianowicie w sposób okrutny prześladuje wszystkie te grupy. Prześladuje i niewiastę, prześladuje jej potomstwo i prześladuje chłopca, którego porodziła. W tym fragmencie jest to w sposób jasny i oczywisty przedstawione, że tym, który stoi za prześladowaniem, za próbą zniszczenia, tu jest obraz taki, że gdy niewiasta porodziła, czy miała porodzić syna, ten smok stałby zaraz, co zrobić, pożreć jej dziecię. Oczywiście możemy to zaraz odnieść do czasów, kiedy narodził się Pan Jezus, tak? I wiemy, co się działo, kiedy Herod postanowił zgładzić Mesjasza. I wiemy, że dopuścił się wielkiej zbrodni, mordując wszystkie dzieci w rejonie Betlejem, a celem jego było zabić tego, który się narodził. Drodzy, widzimy, że za zasłoną tych wydarzeń, które dzieją się na ziemi, które możemy obserwować, o których możemy czytać, informacje, które do nas docierają, że za kurtyną, za zasłoną jest ktoś, kto jest sprawcą tych rzeczy. Że za kurtyną, której może nie widzimy, albo czasami sobie nie uświadamiamy, jest właśnie ten opisany w 12 rozdziale Księgi Objawienia. Smok, wąż, oskarżyciel i szatan. I jak powiedziałem, tutaj w równy sposób prześladuje i kobietę, i jej syna, i resztę jej potomstwa. W sposób okrutny. Ten fragment, przez to też, że jest w Księdze Objawienia, dotyka naszych czasów. Sięga do czasów tuż przed powrotem Chrystusa. I jest powiedziane w tym fragmencie, że kiedy smok został zrzucony na ziemię, to w wersecie 12 dowiadujemy się, że zapłonął wielkim gniewem, ponieważ wie, że ma niewiele czasu. O czym nam to mówi? Wie, że ma niewiele czasu, a więc zbliża się koniec czasów. I jest opisany, że zapłonął szczególnie wielkim gniewem. Zaczął prześladować kobietę, zaczął prześladować resztę jej potomstwa. Czasy końca, tuż przed przyjściem Chrystusa, będą się charakteryzowały prześladowaniem. I dzisiaj to widzimy, dzisiaj o tym słyszymy. Dzisiejsza skala prześladowań na świecie jest większa niż skala w pierwszym wieku. Ale też musimy być uczciwi, bo chrześcijaństwo pierwszego wieku to było chrześcijaństwo, które się rozwijało. Nie było tak liczne jak dzisiaj. Dzisiaj to są setki milionów chrześcijan na całym świecie. I oczywiście, jeśli chodzi o liczby, to dzisiaj ginie daleko więcej ludzi za wiarę niż w pierwszym wieku. Ale gdybyśmy to proporcjonalnie ułożyli, to może te proporcje byłyby troszkę inne. Liczebnie na pewno dzisiaj ginie więcej ludzi za wiarę. Drodzy, ale ten fragment nam bardzo wyraźnie o tym mówi, że czasy końca będą się charakteryzować prześladowaniem ludu Bożego, szeroko rozumianego. I tutaj w tym ludzie Bożym należy umieścić i Izrael, i Kościół. Prześladowanie i niewiasty, i jej potomstwa, i jej potomka. Czy jest coś pocieszającego w tym fragmencie? Jest. Jest wiele rzeczy pocieszających w tym fragmencie. Jest powiedziane, że prześladowanie przez węża, przez smoka jest faktem. Co jest pocieszające? I teraz te rzeczy. Po pierwsze, w tym fragmencie, w 12 rozdziale, szatan przedstawiony jest jako przegrany. Pomimo tego, że prześladuje, to jest przedstawiony jako przegrany, nie jako zwycięzca, lecz jako przegrany. Dowiadujemy się, że gdy wybuchła w niebie walka pomiędzy archaniołem Michałem i jego wojskiem oraz równorzędnym aniołem, jakim był szatan przed upadkiem, i jego aniołami, to kto się okazał zwycięzcą? Michał. On zwyciężył. I szatan musiał ulec. I zobaczcie, to nie Bóg tutaj walczy z szatanem. Bo Bóg nie jest partnerem dla szatana. Bo Bóg jest Panem wszech rzeczy, jest wszechmogący. Bo Bóg ma moc, która przewyższa wszelką moc. Bo Bóg mógłby w jednej chwili zniszczyć szatana, pozbawić go istnienia jednym słowem. Ale tutaj walczy równorzędny anioł, archanioł Michał z szatanem i świętość zwycięża ciemność, światło zwycięża ciemność i smog zostaje zrzucony. A więc po pierwsze przegrywa tam w niebie i dowiadujemy się, że przegrywa także z ludem Bożym. Pomimo tego, że w sposób okrutny prześladuje, to przegrywa z ludem Bożym. Czytamy w wersecie 11, że oni zwyciężyli go. I to jest mowa o szatanie. Zwyciężyli go. Oni zwyciężyli go przez krew baranka, przez słowo świadectwa swego i nie umiłowali życia swego tak, by je raczej obrać niż śmierć. Zwyciężyli go. Bracia i siostry, pomimo prześladowań, o których słyszymy, o których też możemy czytać w Piśmie Świętym, później w historii Kościoła i o których możemy czytać współcześnie. Przecież kiedy popatrzymy na historię Kościoła od pierwszego wieku, od śmierci Szczepana w Jerozolimie, poprzez wszystkie wieki, to w każdym epoce, w każdym okresie byli męczennicy za wiarę, za żywą wiarę Chrystusa. My może znamy te najbardziej znane postacie, znane nazwiska. Znamy Szczepana z Dziejów Apostolskich, znamy Jana Husa, który został spalony na stosie za wiarę. I znamy innych, może z nazwiska, ale nie znamy milionów nazwisk i imion ludzi, którzy w taki sam sposób złożyli świadectwo i odeszli do Pana. A więc, drodzy, jak powiedziałem, przez wszystkie wieki do współczesności, a szczególnie w czasach, w których żyjemy, w czasach końca, to prześladowanie się nasila, ale Boży lud zwycięża. I tu jest powiedziane, jak oni go zwyciężyli. Jak zwyciężyli w tych prześladowaniach, o których tu jest mowa. W tych cierpieniach, w tych trudnościach. Co przyczyniło się do tego zwycięstwa? A więc po pierwsze, zwyciężyli go przez krew baranka. To jest absolutny fundament zwycięstwa. I on jest na pierwszym miejscu postawiony tutaj. Krew baranka. Bo krew baranka dała im oczyszczenie, dała im uświęcenie i krew baranka dała im stałą społeczność z Bogiem. Tak? A więc oni przez krew baranka mieli z Bogiem relacje, mieli z Bogiem społeczność, bo my dzisiaj możemy mieć z Bogiem społeczność tylko przez krew baranka, przez krew Jezusa Chrystusa. I wiecie, ci ludzie, o których tu jest mowa, którzy zwyciężyli w prześladowaniu, zwyciężyli przez krew baranka, zwyciężyli dlatego, że wtedy, kiedy przechodzili te trudności, mieli społeczność i relacje z Bogiem. Niewyobrażalne jest dla mnie, że ktoś może być zwycięzcą, jeśli jest z dala od Boga, w takim ogniu cierpień. Że ktoś może być zwycięzcą, jeśli nie żyje z Bogiem na co dzień, jeśli Bóg dla niego jest tylko jak w niedzielę do tego, aby przyjść na nabożeństwo. Nie wyobrażam sobie, że ktoś taki może być zwycięzcą w doświadczeniach, w cierpieniach, prześladowaniach. Oni zwyciężyli dlatego, że mieli stałą, bezpośrednią i zawsze relację z Bogiem. Nie tylko na nabożeństwie, ale też wtedy, kiedy byli w więzieniu, czy wtedy, kiedy byli prowadzeni na stracenie. Bóg był z nimi. I o tym czytamy w przykładzie Szczepana. Szczepan nie dlatego, że był takim wielkim bohaterem sam z siebie, ale dlatego, że kiedy był prowadzony na ukamienowanie, to on powiedział, widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Przez krew baranka miał relację z Bogiem. Bracia i siostry, wszyscy ci zwycięzcy to ludzie, którzy poprzez krew Jezusa Chrystusa Bóg jest dla nich tak realny, że stoi obok. Jest w nich, obok nich, a oni go widzą. I dlatego mają odwagę i siłę pójść taką drogą. Po pierwsze przez krew baranka. Po drugie zwyciężyli go przez słowo świadectwa. To jest bardzo ważne. Oni złożyli świadectwo, że Jezus Chrystus jest ich Panem i Zbawicielem i jest jedyną drogą do Ojca, do nieba. Za to świadectwo, za to wyznanie ponosili śmierć i ponoszą śmierć. Oni wyznali, że wierzą, że dzięki tej wierze mają życie wieczne. I myślę, że moglibyśmy przywołać wiele przykładów ludzi, którzy takie świadectwo złożyli. Ale najbardziej bliski nam przykład, bo z naszych czasów, to pastor, o którego wielokrotnie modliliśmy się tutaj w tej kaplicy, pastor Nadarkhani z Iranu. Pastor, który został skazany na śmierć i czekał na wyrok śmierci z powodu konwersji, z powodu tego, że rzekomo przeszedł z islamu na chrześcijaństwo. I temu pastorowi były składane propozycje. Wróć, wyrzeknij się Chrystusa, wróć do islamu, wrócisz do swojego domu, do swojej żony, do swoich dzieci, do swojej rodziny. Oni czekają na ciebie. I cały świat dowiedział się, że współcześnie, w XXI wieku, ten człowiek powiedział nie. Bo Chrystus jest dla mnie najważniejszy. I to jest wyznanie, to jest słowo świadectwa. I dzięki Bogu dziś jest wolny. Tak czyni Bóg. Jana, apostoła Jana, oprawcy próbowali usmażyć w oleju. Rozgrzali olej i go próbowali usmażyć żywcem. I przeżył. Skazali go na wyspę Patmos, żeby tam zginął. Ale apostoł Jan nie zginął na wyspie Patmos, ponieważ ten cesarz, który go skazał, umarł w międzyczasie, a inny darował mu wolność i wrócił stamtąd. Bracia i siostry, Bóg jest niezwykły. Bóg czyni rzeczy niezwykłe. Słowo świadectwa, ale niektórzy zapłacili najwyższą cenę za słowo świadectwa. Pamiętajmy też o tym. Zapłacili też najwyższą cenę. I po trzecie, nie umiłowali życia swojego na tej ziemi. Że bardziej umiłowali życie wieczne niż życie na tej ziemi, doczesne. To jest wielkie i ważne pytanie. Czy życie na tej ziemi jest dla mnie ważniejsze od życia wiecznego? Oczywiście w takich warunkach, gdy je stawiamy, ono jest trochę bezprzedmiotowe nawet. Dlatego, że to pytanie stawiane w obliczu śmierci brzmi zupełnie inaczej. Wiecie, ci ludzie, ci zwycięzcy nie umiłowali życia na tej ziemi bardziej niż życia wiecznego. I muszę powiedzieć, że oprawcy, prześladowcy, a wiemy, że za nimi stoi szatan, o którym mówiłem wcześniej, dopuszczali się okrutnych zbrodni wobec chrześcijan. I okrutnych manipulacji, żeby ich odciągnąć od wiary. I znany jest przykład z Korei nam współczesny. Kiedy zebrano rodziny chrześcijańskie na jednym miejscu i postawiono ultimatum chrześcijanom. Albo wyrzekniecie się swojej wiary, albo powiesimy na waszych oczach wasze dzieci. I tak czynią oprawcy. Tak czyni szatan. I oni milczeli. I ich dzieci zostały powieszone. A później oni też odeszli w tym samym dniu do Boga. Nie umiłowali swojego życia, by go obrać bardziej niż śmierć. Ale zwyciężyli. Zwyciężyli. Przez krew baranka, przez słowo świadectwa i że nie umiłowali swojego życia na tej ziemi. Można zadać pytanie takie, po tym wszystkim, co ja mówię, co słyszymy, co czytamy. Dlaczego Bóg do tego dopuszcza? Ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć. Nie próbuję odpowiedzieć. Nie chcę odpowiadać. Dlaczego? Ale Księga Objawienia Jana, jak powiedziałem, to księga mówiąca o zwycięstwie Chrystusa i o zwycięstwie ludu Bożego. I w księdze, tej Księdze Objawienia są wyszczególnione trzy grupy zbawionych. Spośród wielu zbawionych, którzy nie są wyszczególnieni, są wyszczególnione i imiennie podkreślone trzy grupy. One są opisane w trzech różnych rozdziałach. Pierwsza grupa jest opisana w Objawieniu Jana w 14 rozdziale od 1 do 5. Jest tam opisana grupa 144 tysięcy z narodu żydowskiego. To są ci, którzy są bez skazy, jest powiedziane o nich. Oni się nie pokalali na tej ziemi i są nazwani pierwocinami dla Boga. To jest pierwsza grupa wyszczególniona. Druga grupa wyszczególniona w Księdze Objawienia, to jest rozdział 7, wersety od 9 do 17, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku. A wiecie, że ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, to przychodzą z doświadczeń, z prześladowań, z czasów końca przychodzą. I jest trzecia grupa opisana w Księdze Objawienia, to jest rozdział 6, wersety od 9 do 11, to jest trzecia grupa. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołali donośnym głosem, kiedyż Panie Święty i Prawdziwy rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak i oni ponieść śmierć. I to jest trzecia grupa. Spośród trzech wyróżnionych grup dwie dotyczą prześladowanych chrześcijan. Tych, którzy przechodzą z wielkiego ucisku i tych, którzy oddali swoje życie za wiarę. Jak powiedziałem, nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Bóg do tego dopuszcza, ale tutaj czytam, że musi się dopełnić liczba tych, którzy mają ponieść śmierć. O jakże niezbadane są Boże plany. O jakże niezbadane są Boże drogi. O jakże mądrzejszy jest On, niż my możemy sobie to wszystko wyobrazić. Jakże znikome jest nasze zrozumienie i poznanie. Chociaż moglibyśmy myśleć, że tak wiele wiemy, bo żyjemy przy końcu czasów. Ale jedynie mądry jest ten, który jest na tronie. I on wie wszystko. I on wie, dlaczego tak jest. Ale chcę powiedzieć, że on nie zapomni nigdy o męczennikach za wiarę. To są wyróżnieni ludzie. I wyszczególnieni w tej księdze. Jaka jest nasza powinność? Naszą powinnością jest wiedzieć o tym. Dlatego mamy takie nabożeństwo. Dlatego o tym mówimy. To byłoby straszne, gdybyśmy byli ignorantami i nie wiedzieli o tym, że dzisiaj ludzie za to, że zgromadzą się na nabożeństwie, umierają. Za to, że mają Biblię w domu, umierają. Bylibyśmy wielkimi ignorantami. Naszą odpowiedzialnością jest wiedzieć o tym. Naszą odpowiedzialnością jest się modlić za nich. I oczywiście, tak jak powiedział brat Andrzej na początku, prześladowania dotyczą wszystkich chrześcijan. Ale myślę, że szczególnie dotkliwe mogą być prześladowania właśnie takich, o których mówimy. Pozbawianie wolności, pozbawianie środków do życia, pozbawianie wręcz i także życia. Drodzy, i naszą odpowiedzialnością jest, jak powiedziałem, modlić się za nich, wspierać ich w modlitwie. Naszą odpowiedzialnością jest także być Bogu wdzięcznymi za nasze warunki, że nikt tu nie wkracza w czasie nabożeństwa, nie zabierają części z nas do więzień. Możemy mieć Biblię i w krajach, gdzie jest wolność, to każdy chrześcijanin ma kilka egzemplarzy. Czy je czyta, to już jest inna sprawa, ale ma na pewno.
I na końcu chcę wam powiedzieć, że w Księdze Objawienia w 12 rozdziale jest powiedziane, że przy końcu czasów diabeł będzie pałał szczególnym gniewem przeciwko ludowi Bożemu. I wiedzmy o tym, że dzisiaj mamy tak, jak mamy, ale jutro może być inaczej. To nie jest raz nam dane i na zawsze nam dane. A kiedy nam będzie gorzej i ciężko, to pamiętajmy, że zwyciężyć możemy tylko przez krew baranka, przez słowo świadectwa i przez to, że nie umiłujemy swego życia na tej ziemi bardziej niż życia z Chrystusem, życia wiecznego. Za chwileczkę będziemy się modlić i chciałbym was prosić o to, żebyśmy potrafili, oczywiście na ile damy radę, modlić się z przyjęciem w sercu, z głębokości naszego wnętrza, stanąć i błogosławić i modlić się o naszych braci, o nasze siostry, o tych, z którymi razem, jeśli Bóg dopełni swego dzieła w naszym życiu, zasiądziemy przy jednym stole. Jesteśmy rodziną. To nasza rodzina, to nasza rodzina na całym świecie doświadcza tego, o czym mówimy, o czym słyszymy. Czy możemy się razem pomodlić?